Społeczność grecka została oficjalnie uznana za mniejszość narodową w Polsce. To ważny krok dla ochrony greckiego języka, tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz wyraz uznania dla wieloletniej obecności Greków w Polsce. Szczególną rolę w historii polskich Greków odegrało Pomorze Zachodnie. To właśnie tutaj po zakończeniu greckiej wojny domowej w latach 40. XX wieku osiedliło się wielu uchodźców politycznych, którzy z czasem stali się częścią lokalnych społeczności. Wśród tych ludzi było bardzo, bardzo wiele dzieci. Większość z nas chyba chodziła do szkoły, studiowała albo pracuje z kimś o grecko brzmiącym nazwisku. I takie grecko brzmiące nazwiska teraz w naszym studiu Ekaterini Ewangelu, przewodnicząca Stowarzyszenia Elas Parea i jak powinnam powiedzieć...
Kalispera
o tej porze, tak? Tak też myślałam. Dionisos Sturis, pisarz, reportażysta, dziennikarz oraz podcaster, autor wielu książek, w tym książki reporterskiej, doskonałej, polecam Państwu tę książkę, Nowe życie, jak Polacy pomagali uchodźcom z Grecji. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dionisos jest w tej chwili w Brukseli. Dobry wieczór. Kalispera, tak?
Kalispera.
Kalispera. Ja nie wiem, jaki jest akcent, muszą mnie Państwo poprawić.
Kalispera.
Tak, dobrze,
Kalispera.
Teraz będę
tak,
ćwiczyła. Mam nadzieję, że za jakiś czas mi się uda. Rozmawiamy sobie tutaj w takim wesołym nastroju, choć o kwestii niezwykle ważkiej, o czymś, o co Państwo od wielu lat zabiegali. No i to jest takie pytanie bardzo istotne. Dlaczego? Dlaczego mieszkającym w Polsce Grekom, dlaczego tej diasporze zależało na tym, żeby mieć status mniejszości, Ekaterini?
Na pewno dlatego, że chcielibyśmy mieć lepszą opiekę instytucjonalną i o to generalnie chodzi. O to, żebyśmy mogli kultywować nasze tradycje, tak jak robiliśmy to do tej pory zresztą. Naszą muzykę, kuchnię, wszystko to, kulturę, wszystko to, co się łączy z Grecją nierozerwalnie. Możemy w tej chwili, będąc już 10. mniejszością w Polsce, możemy ją po prostu rozprzestrzeniać na większe powierzchnie społeczne.
Dionisos, ty w swoich mediach społecznościowych umieściłeś taki krótki filmik po tym, jak to wszystko się stało. Po prostu on bił radością. Dlaczego ciebie ta informacja tak zwyczajnie ucieszyła?
Jeśli chodzi o mnie, to moja ocena tej sytuacji jest troszkę skomplikowana. Ta historia jest dla mnie bardzo ważna, bo to jest także historia mojej rodziny. Moi dziadkowie przyjechali do Polski z Grecji w czasie, oni akurat tuż po wojnie domowej, ale razem z moim małym ojcem, ale moja ciotka z wujkiem przyjechali jeszcze w trakcie wojny domowej, więc to jest historia moja i mojej rodziny. Dlatego też kiedyś postanowiłem ją opisać w tej książce, o której wspominałaś. I ta książka, jeden z ostatnich rozdziałów, to jest rozdział właśnie o tym, jak Grecy starają się o uzyskanie mniejszości narodowej. Prym wiódł szczecinianin Kostek Christou, jeden z bohaterów mojej książki. Wspaniały człowiek. Bardzo, bardzo miło wspominam nasze spotkanie w Szczecinie, kiedy zabrał mnie na kawę i długo rozmawialiśmy. I ja w tym rozdziale piszę, że moje postrzeganie kwestii uznania Greków za mniejszość narodową trochę rozmija się z tym, co on o tym myśli i co myślą niektórzy członkowie, członkinie tej społeczności. Ale podkreślam, że to jest moje własne, prywatne opinie, dlatego że moja tożsamość jest może nie do końca taka jak Ekaterini czy innych członków tej społeczności, bo z kolei moja mama była Polką i ja bardziej czuję się Polakiem niż Grekiem, chociaż bardzo ciężko jest to czasem rozdzielać. Dla mnie ten status mniejszości nie jest do niczego potrzebny i w tej książce trochę dziwiłem się tym staraniom, trochę zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że Grecy uważają, że spełniają wszystkie kryteria, które zapisane są w ustawie. Moim zdaniem jednego kryterium nadal nie spełniają, tego kryterium o stuletnim zamieszkiwaniu na danym terenie grupy narodowościowej. Wiele osób ma inne zdanie na ten temat, ale po tym, jak to już się stało i po tym, jak zrozumiałem, że dla wielu osób to było bardzo ważne i faktycznie przez wiele, wiele lat ludzie o to zabiegali, to myślę sobie, czemu nie? Jeśli to jest dla kogoś ważne, a też państwo polskie, Sejm, Senat, prezydent uznali, że taki status się należy, okej. Okay.
Myślę, że jeszcze do tego wątku wrócimy. Katarzynie Ewangelu chciałaby pewnie uzupełnić, bo te informacje na temat historycznej obecności Greków w Polsce są takie, z których wynika, że jednak to kryterium również jest spełnione. Za chwilę do tego wrócimy, ale cały czas ciśnie mi się na usta i myślę, że wielu naszym słuchaczom również takie pytanie. Bo jeżeli ktoś nosi takie imię, nazwisko, jak wy oboje, Katarzynie Ewangelu, Dionysos Diouris, to myślę, że wtedy, kiedy nie wiem, jako dzieci, jako dorośli ludzie, poznawaliście kogoś nowego, to pytanie o to, dlaczego się tak nazywacie, padało bardzo szybko. Co wtedy odpowiadaliście?
Odpowiadaliśmy prawdę. Mówiliśmy, skąd pochodzimy i z jakich rodzin się wywodzimy. Tutaj nie ma żadnego wstydu, wydaje mi się.
Nie, tu nie chodzi o wstyd, ale jaka to była historia? Co pani mówiła?
Jaka to była historia, co odpowiadałam? Odpowiadałam po prostu, skąd pochodzę.
Że tata przyjechał jako mały chłopiec.
Jako mały chłopiec, tak, bo to mówimy o tej historii właśnie tak, jak któregoś razu wspominałam, że to przybycie Greków do Polski to jest przede wszystkim historia ludzi. Ludzi, kobiet, małych dzieci, tragicznych historii rodzinnych. Każda rodzina napisała swój własny scenariusz. Każda rodzina mogłaby zrobić z tego jakiś film. Scenariusz był tragiczny, bo musieli znaleźć się w nowym miejscu, gdzie nie znali w ogóle języka, nie byli w stanie wykonywać pracy, o której mogliby marzyć. Musieli dostosować się do nowych warunków, do nowego miejsca i nie wiedzieli do końca, jak długo tu pozostaną. To jest szalenie trudne i to rozdarcie między dwiema ojczyznami tak naprawdę, bo Polska stała się drugą ojczyzną, to takie rozdarte serce bijące w dwóch rytmach, pogodzenie tych dwóch tematów, pogodzenie tych dwóch ojczyzn, kiedy człowiek... Padają też pytania, pani zapytała, co ja odpowiadałam, ale nie wiecie państwo nawet, ile razy trafiają się takie pytania. A gdzie tobie się lepiej, bardziej podoba? Gdzie ty się bardziej czujesz?
U siebie.
U siebie. I to jest najtrudniejsze pytanie, jakie można takiemu komuś zadać. Bo my tak naprawdę to posiadamy dwie ojczyzny, jedno wielkie serce, kochamy i to, i tamto miejsce, bardzo dobrze czujemy się i tu, i czujemy się doskonale i tam. Feta nam smakuje bardziej może w Grecji, jak piękne słońce świeci, ale jesteśmy zakochani w obu tych miejscach. A to jest, wydaje mi się, zdobycie takiej nagrody, jaką jest zostanie 10. mniejszością narodową w Polsce, to jest zwieńczenie jakichś ogromnych starań ludzi, tak jak Dionysius tutaj wspomniał. Toczyły się te rozmowy i te starania wiele lat. Jest to też świadectwo na to, że my po prostu kochamy to miejsce. Inaczej byśmy się o to w ogóle nie starali. A jest to dla nas szansa na doskonalenie, utrzymanie naszych tradycji, naszych korzeni, naszej tożsamości, uczenie kolejnych pokoleń, które rosną obok nas i potrzebują naszego wsparcia, żeby utrzymać tradycję. Język, kulturę.
Jeszcze za chwilę do tego wrócimy i do tego stulecia również, ale zastanawiam się, co ty odpowiadałeś, Dionysos, wtedy, kiedy cię pytano o imię i nazwisko, mając to takie rozdarcie między polską mamą, greckim tatą.
Na Dolnym Śląsku, skąd pochodzę, to nie było częste pytanie, dlatego że na Dolnym Śląsku, nawet w moim małym miasteczku w Chojnowie, ta historia była znana. Ludzie, moi sąsiedzi, koledzy, koleżanki w szkole, nauczyciele, oni wiedzieli, skąd są w Chojnowie Grecy. Więc zresztą moja rodzina nie była jedyną grecką rodziną w Chojnowie. Było nas tam całkiem sporo, więc ani te imiona nie szczególnie dziwiły, ani ta nasza historia nie była jakoś szczególnie tajemnicza. Te pytania zacząłem słyszeć tak naprawdę dopiero, gdy wyjechałem z Chojnowa. O tym też trochę piszę w książce. Brałem udział w olimpiadzie polonistycznej we Wrocławiu. I akurat we Wrocławiu jeden z profesorów zapytał mnie o to moje dziwne imię. Ale w małym Chojnowie, gdzie było nas całkiem sporo, tych pytań nie było. Teraz faktycznie, tak jak Katarzyna mówi, takie samo określenie siebie jest często trudne. Ludzie myślą, że albo jest się w 100% kimś, albo w 50% kimś. Ja mam wrażenie, że przynajmniej tak sobie teraz już po napisaniu tej książki, po opowiedzeniu sobie tej historii, myślę, że z tożsamością jest trochę inaczej, że ona jest płynna, że ona jest takim procesem, który nam towarzyszy całe życie. Warto jest się pytać samego siebie, kim się człowiek czuje. Niekoniecznie trzeba się przywiązywać do jakiegoś jednego wymiaru tożsamości, choćby tego właśnie narodowego, bo z tego w przeszłości, a i teraz biorą się różne problemy. Wiele razy słyszałem takie pytanie o te procenty właśnie. W ilu procentach jesteś Grekiem, w ilu Polakiem? Nie da się odpowiedzieć na to pytanie w taki sensowny sposób. To zależy od dnia, od godziny, od tego, gdzie się jest, od doświadczeń, które mamy. Ale ta podwójność też, o której Katarzyna wspominała, ona jest czasem ciężarem dla niektórych osób, a czasem wielkim bogactwem, bo znamy i oba języki, i obie kultury, historię, geografię i tu i tam czujemy się zazwyczaj bardzo dobrze. Jako polscy i greccy patrioci czasami nas wkurza Grecja, czasami nas wkurza Polska. Pomieścić w sobie taką podwójność to czasem jest wyzwanie, ale to nie jest jakoś strasznie trudne. Myślę, że są ludzie, którzy potrafią zmieścić w sobie tych tożsamości jeszcze więcej.
Ja nie jestem kibicem, nie znam się na piłce, ale gdyby był mecz Polska-Grecja, to co wtedy?
I to jest najtrudniejsze pytanie. Uchylam się od odpowiedzi.
Dionizos, a ty?
Ja mam taką anegdotę. W 2004 roku, kiedy trwały Igrzyska Olimpijskie w Atenach, ja odbywałem wtedy praktykę w polskiej ambasadzie, praktykę studencką i poszedłem na mecz Polska-Grecja, mecz siatkówki. I miałem na sobie, byłem już bardzo mocno opalony, bo od kilku tygodni byłem w Atenach, miałem na sobie taką biało-czerwoną koszulę, ale nie taką narodową, tylko w kratkę biało-czerwoną. Miałem na policzkach namalowane polskie flagi, a grecka telewizja ciągle mnie pokazywała w relacji, bo nie mogła zrozumieć, komu ja kibicuję. Wyglądam jak Grek, a zdaje się, że kibicuję Polsce. Było mi bardzo smutno, że Polska wtedy przegrała, ale jednocześnie bardzo się cieszyłem, że Grecja wygrała i awansowała do kolejnej fazy.
To jest niesamowita historia. Myślę, że można ją opowiadać właśnie wtedy, kiedy ktoś zadaje takie trudne pytanie, żeby jakoś wybrnąć. Wróćmy do tego wątku dotyczącego historii Greków w Polsce, bo wy oboje, państwo jesteście potomkami tych osób, które tak, jako dzieci przyjechały tutaj, czy przypłynęły, bo nie pamiętam wszystkich historii, do Polski w latach 40. XX wieku w wyniku wojny domowej, która toczyła się wtedy w Grecji. Ale Grecy w Polsce byli zdecydowanie wcześniej i to na tę historię powołują się ci, którzy mówią, że wszystkie punkty dotyczące tego bycia mniejszością zostały spełnione.
Tak, zostały spełnione. Rzeczywiście obecność Greków na terenie Polski datuje się nawet wcześniej niż 100 lat temu.
Także spokojnie można to wszystko poukładać. To nie jest tak, że coś się zmieniło w życiu diaspory greckiej następnego dnia, kiedy zostało wszystko przygłosowane. Zanim to zacznie funkcjonować, jeszcze troszeczkę czasu upłynie. Na co szczególnie czekacie, jeśli chodzi o to, co ma przynieść wpisanie na listę mniejszości?
Szczególnie jakby największą wagę kładziemy na edukację i na język ojczysty. Chcemy kształcić dzieci, młodzież, dorosłych również, tych, którzy chcieliby uczyć się języka greckiego. Także największe znaczenie ma dla nas edukacja. Ale chciałabym jeszcze zaznaczyć, jakby mówimy o tych staraniach, w których brało udział również województwo zachodniopomorskie bardzo czynnie i tutaj Kostek Chrystu jak najbardziej rozpoczął lata temu taką heroiczną walkę w tym kierunku. Natomiast chciałabym jeszcze podziękować, jak mogę, a przynajmniej zaznaczyć obecność moich pozostałych przyjaciół, kolegów z całej Polski, przewodniczących innych stowarzyszeń. I tu Nikos Ruskietos, który wykonał ogromną pracę ze Zgorzelca i Michalis Chrysoulidis z Wrocławia. Trójmiasto, Jorgos Orfanos. to są wszystko osoby, którym właściwie powinno się podziękować, bo nasze władze tutaj lokalne, rozmawiam tylko o nich, ponieważ jesteśmy w Szczecinie, jesteśmy w Radio Szczecin. Rozumiem, że rozmawiamy tutaj o lokalnych naszych tematach i jak najbardziej władze miasta, włodarze naszego miasta, wszyscy włączyli się bardzo czynnie w ten proces. Byli szczęśliwi, jak zostało ogłoszone wreszcie, że posiadamy tą naszą dziesiątą mniejszość i ją stanowimy. Wszyscy byli szczęśliwi. Myślę, że dla nas wszystkich to był radosny dzień, a teraz czeka nas ciężka praca. I chętnie ją wykonamy, żeby pokazać naszym sąsiadom, kim jesteśmy.
280 osób, tyle zrzesza obecnie to stowarzyszenie w naszym regionie, które pani reprezentuje. Czy wśród tych ludzi są też młodzi ludzie, którzy znają grecki, chcą się uczyć greckiego, czy mają taką potrzebę, czy to jest jeszcze język, którym rozmawiacie w domu, jak to na co dzień wygląda?
Powiem tak, tutaj Dionisios wcześniej też ujął ten temat gdzieś po drodze. Chciałabym powiedzieć, że to jest zdecydowanie tak, że my między sobą rozmawiamy po grecku. Jak się spotykamy, dochodzi do takich komicznych sytuacji, gdzie powiedzmy kilka słów przewija się w języku polskim i to jest śmieszne i cudowne zarazem, bo nikt inny nie potrafi tak łączyć tych dwóch języków. Natomiast nasze dzieci bardzo się starają, większość z nich niektóre rozmawiają, inne wszystko rozumieją, jeszcze inne pragną się nauczyć. I im starsi stajemy się, zauważyłam na przestrzeni lat, wśród swoich przyjaciół, znajomych, kolegów i koleżanek, jak płyną lata, zaczynają wracać do swoich korzeni. I to jest fascynujące dla mnie. Ja jako przewodnicząca jestem szczęśliwa, bo zauważam ogromne zainteresowanie ze strony młodych ludzi, to o czym mówimy, młodych ludzi, którzy chcą się zapisać do stowarzyszenia, którzy chcą się nauczyć języka, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, bo mówią, przegapiłem, zmarła moja babcia, zmarł mój dziadek, a ja nie zdążyłem zapytać, a miałem tyle pytań, kto mi teraz na to odpowie. Służymy wiedzą, bo jedni z nas z domu wynieśli więcej informacji, inni trochę mniej. Nasi rodzice niekoniecznie chcieli o tym rozmawiać, bo to były takie bolesne historie, kwestie. Bardzo trudne. Tak, natomiast zauważam z wiekiem, że zainteresowanie naszymi korzeniami, naszą historią, naszym pochodzeniem, to kim jesteśmy, bardzo mocno wzrasta.
I ale to jest chyba nie jest zależne od narodowości. To
nie,
chyba
nie, niezależnie od
każdemu
narodowości.
Człowiekowi. My za chwilę będziemy rozmawiać o pikniku retro, który się odbędzie w niewielkim mieście w Choszcznie. A tak sobie myślę, doczekamy się takiego pikniku, takiego spotkania, w czasie którego greccy sąsiedzi w Szczecinie, w Policach, w różnych tutaj miejscowościach pokażą nam trochę swojej kultury, trochę tego, czym żyją, tego swojego greckiego temperamentu. Pokażecie na co dzień, jak to wszystko wygląda. Macie takie plany?
Znaczy powiem, że pokażemy, ale powiem również, że pokazujemy bez przerwy. Bo my przynajmniej dwa razy do roku robimy takie uroczystości związane z naszymi świętami narodowymi. Bierzemy czynny udział w innych piknikach dotyczących mniejszości narodowych i jak najbardziej był przepiękny koncert parę lat temu na 200-lecie niepodległości Grecji, odzyskania niepodległości, zorganizowany wspólnie z Filharmonią i z miastem. Przepiękny. Nie wszyscy może byli słuchaczami, natomiast takie aktywności w naszym wykonaniu miały miejsce i będą miały miejsce i uważam, że będzie ich coraz więcej i będzie ciekawie.
To może i Dionisos Tiouris się wybierze do Szczecina na takie spotkanie? Jest szansa?
Bardzo chętnie, oczywiście.
No ja ze swojej strony, Dionisie, zapraszam cię, bo nie mieliśmy okazji się poznać osobiście. Bardzo chętnie cię poznam. Przeczytałam wszystkie książki i resztę rozdałam. Także zapraszamy cię do Szczecina.
To ja mam nadzieję, że się spotkamy.
Bardzo chętnie przy...
Tak, słucham
Dziękuję
jeszcze.
Dziękuję bardzo.
To ja mam nadzieję, że się spotkamy na takim pikniku. Proszę bardzo, jeszcze ostatnie zdanie, Dionisos Tiouris.
Ja bardzo miło wspominam tę wizytę i rozmowę z Kostkiem Christou. Miałem wrażenie, że jako reprezentant tej greckiej społeczności, że on był w Szczecinie znany, szanowany, lubiany, że tak jak w Chojnowie ludzie wiedzą o Grekach, tak w Szczecinie między innymi dzięki niemu wiedzieli o wiedzieli o tej społeczności. I pamiętam, on mi opowiadał, że zanim jeszcze ten status Grecy uzyskali, bo myśmy się poznali bodaj 12 lat temu, to on już nawet wtedy działał w Szczecinie i organizował i koncerty, i różne spotkania razem z władzami miasta, które, jak twierdził, były bardzo przychylne i że traktowały już wtedy Greków jako podobnie jak inne mniejszości.
To ja mam nadzieję, że będzie taki piknik i się na nim spotkamy i porozmawiamy wtedy jeszcze o różnych historiach. Może uda się też zarejestrować takie, które za chwilę będą mogły nam umknąć. Bardzo dziękuję Państwu dzisiaj za przyjście do studia, za rozmowę. Ekaterinie Ewangelu i Dionizos Tiuris byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.